program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Zazwyczaj jest tak, że ktoś, kto miał na rękach krew tysięcy ludzi, nie figuruje w popkulturze bez konsekwencji. Gdyby na przykład Robert Lewandowski pojawił się publicznie w koszulce z Hitlerem, albo Monika Brodka pierdyknęła sobie na okładkę płyty Portret Stalina, no to mógłby być pewien dym, bo wszyscy raczej wiedzą mniej więcej, co ci psychopaci zrobili, w sensie Hitler i Stalin. Ale, że tak zarymuje, o cze mało się wie, o cze Guevarze oczywiście. No ewentualnie jest takie powiedzonko, taki stereotyp, że ha, to taka tam ikona rewolucji. Po części to prawda, ale problem polega na tym, że o ile faktycznie kochał rewolucję nad życie, tak nie tylko nad swoje życie. Sam zabił setki osób w jej imieniu, a kazał zabijać tysiące. Zanim jednak do tego doszło, prowadził naprawdę ciekawe życie, pełne przygód, rodem z Benego Hilla. Jak poznał Fidela Castro? Czemu wsadził sobie cegłę w spodnie i czemu zabił kota? Jak do tego doszło? Wiem. I zaraz Wam opowiem. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Jak przystało na ikonę kubańskiej rewolucji komunistycznej, nasz dzisiejszy, nazwijmy to bohater, urodził się w argentyńskiej rodzinie bogaczy. I to o tradycjach niemal szlacheckich. Jeden z jego przodków był wicekrólem Peru, inny znanym generałem, jeszcze inny zakładał argentyńskie towarzystwo ziemskie, które miało dbać o to, żeby w skrócie bogacze pozostali bogaczami. Rodzina matki miała całkiem spore włości, więc generalnie Ernesto, urodzony 14 czerwca 1928 roku, mógł mówić o sporym szczęściu. Zaczynał jako bananowiec. Rodzinka dość długo żyła beztrosko, sporo podróżowali, jednak w pewnym momencie szukanie nowego miejsca zamieszkania zaczęło mieć inne priorytety. To już nie były ładne widoczki czy korzystna miejscówka dla biznesu, tylko zdrowie chłopaka. Okazało się bowiem, że Ernesto choruje na astmę. Rodzice z czasem zaczęli być naprawdę mocno zdesperowani, żeby dziecko wyleczyć, a tacy ludzie czasem sięgają po naprawdę desperackie, często pseudomedyczne metody. Na przykład usłyszeli od kogoś, że świetnie na astmę pomaga spanie z kotem. Jest to pomysł bardzo dziwny z wielu powodów, ale paradoksalnie najbardziej ucierpiał na nim kocur, którego rodzice podrzucili chłopakowi do łóżka, jak ten spał już, a Ernesto, niczego nieświadomy, obrócił się w pewnym momencie na drugi bok, przygniótł kota i ten się udusił. Podkreślam, zrobił to kompletnie nieświadomie, ale fakty są takie, że pierwszą ofiarą Ernesto był właśnie koteł.
Jezus Maria, Jarek, śpisz na kanapie od dzisiaj!
Pomijając przypadkowe pozbawienie żywota kudłatego stworzenia, to Ernesto nie sprawiał większych problemów, a potem poszedł do szkoły. Jak mu szła nauka? Tak średnio, jechał na trójach, ale jakoś tam do przodu. Natomiast na WF-ie zaczął się ponoć objawiać jego talent przywódczy. Potrafił bardzo dobrze zmotywować kolegów z drużyny. Dawali z siebie wszystko pod komendą Ernesto Guevary, ale Ernesto nie trawił, jak ktoś mu podskakiwał. I nieważne, czy kumpel, czy nauczycielka. Akurat tutaj to należy chłopakowi piątkę przybić, bo w pewnym momencie stwierdził, że to nie może być tak, że nauczycielka raz po raz go leje po dupsku i w pewnym momencie wsadził sobie w spodnie po prostu cegłę. Jak mu nauczycielka przygrzmociła następnym razem i obiła sobie łapsko, to już potem nie kozaczyła. Czy u Guevarów gadało się w domu o polityce? Jasne, że tak, to były generalnie bardzo burzliwe czasy, a jak jeszcze niemal na drugim końcu świata wybuchła II wojna światowa, to papa Guevara zdawał się o niczym innym nie nawijać. Bardzo zaangażował się politycznie, stał się członkiem takiej organizacji wspierającej aliantów, szybko stał się lokalnym liderem i pewnie był bardzo dumny, jak jego nastoletni syn Ernesto wstąpił do młodzieżówki tejże organizacji i cieszył się jak głupi po odebraniu legitymacji. Prawda jednak była taka, że Ernesto, jak większość chłopaków w jego wieku, totalnie gdzieś miał jakąś tam politykę i wstąpienie do młodzieżówki traktował bardziej jako szansę na przeżycie ciekawej przygody. O wiele mocniej interesowały go dziewczęta. Zaliczył między innymi służącą i kuzynkę. Beztroski okres szkoły średniej polegający w dużej mierze na dymaniu dziewczyn musiał się jednak skończyć. Warto w sumie nadmienić, że wtedy mniej więcej również Ernesto zaliczył swoje pierwsze podejście do czytania dzieł Engelsa i Marksa, ale stwierdził, że to jest nie dla niego, on w ogóle nie rozumie, o co w tym chodzi i woli lżejszą literaturę, o ile możemy tak określić podręczniki do medycyny, bo właśnie na takie studia postanowił się udać. Podobno inspirowany chęcią wyleczenia własnej dolegliwości, ale są też inne teorie. Tak czy inaczej, na studia się dostał, a jak sobie radził? Podobnie jak wcześniej w szkole, ledwo, ale do przodu, jakoś dawał radę. O wiele ciekawsze są jego studenckie podróże. Zdecydowanie najciekawsza z wielu względów była podróż, którą odbył z ziomkiem ze studiów w 1952 roku. Na motorach swoją drogą. Planowali dotrzeć do Stanów Zjednoczonych, a jednym z ważniejszych przystanków na samym początku tej eskapady była wizyta w miejscowości, w której mieszkała 16-latka, z którą Ernesto był w związku na odległość ku przerażeniu jej rodziców i w sumie całkiem słusznie. Rodzice jednak mogli po tej wizycie odetchnąć z ulgą, bo to właśnie wtedy dziewczyna dała przyszłemu mordercy kosza, chociaż przyjęła przywiezionego w prezencie szczeniaczka. Ernesto jednak ruszył dalej i niedługo później znowu dostał kosza, tym razem od ekonomii. Okazało się bowiem, że już przy granicy z Chile skończyły się chłopakom pieniądze. Najrozsądniej byłoby oczywiście wracać, ale to byli studenci żądni przygód, więc stwierdzili, że będą cisnąć dalej, jakoś to będzie. Będą liczyli na ludzką dobroć. I faktycznie, znani z gościnności Latynosi zawsze ich poratowali jakimś noclegiem w stodole czy tam innej szopie i od śmierci głodowej ich też wybawiali pod płomykiem z mlekiem. Załóżmy. Tak czy inaczej, nie zawsze jednak relacje z gospodarzami po noclegu były tak samo dobre jak na początku tej znajomości. Często chłopaki musieli po prostu uciekać. Pewnej nocy studenci usłyszeli jakieś drapanie w drzwi stodoły. Ernesto wiedział, że w okolicy grasują pumy, a że swoją przyszłość widział bardziej jednak w gabinecie lekarskim niż w żołądku wielkiego kota, to wypalił w stronę tajemniczego zwierza z rewolweru, który dał mu kiedyś ojciec. Usłyszeli z kumplem skowyt, ale zdecydowanie nie był to skowyt pumy. No i okazało się, że Ernesto zastrzelił ukochanego psa rodziny. Gospodarz wściekł się strasznie i chłopaki musieli spierniczać. To jednak był ich wcale nie ostatni taktyczny odwrót. Po jakimś czasie chłopaki zostali ugoszczeni nie w stodole, a w domu bardzo miłych gospodarzy. Fajna sytuacja, ale Ernesto nie mógł się nią w pełni nacieszyć, albowiem dostał sraczki. Kanalizacji niestety w domu nie było, więc całą noc chłopaczyna walił do nocnika. Uznał przy tym, że dla dobra wszystkich, żeby nie biegać co chwilę ze swojego pomieszczenia na piętrze w celu opróżnienia naczynia, będzie wylewał za okno. Kiedy zaczęło świtać, to już nieco odwodniony Ernesto z przerażeniem zauważył, że swoje fekalia wylewał na leżącą na dole blachę, na której gospodarze suszyli owoce. Obudził kumpla i uciekli bez pożegnania. Chłopaki lubili w czasie swojej podróży chwalić się, że są młodymi medykami, głównie po to, żeby wyrywać lokalne dziewczęta albo dostać darmowe żarcie, aczkolwiek czasem efekt uboczny był też taki, że proszono ich o udzielenie medycznej pomocy. I właśnie w czasie tych wizyt lekarskich Ernesto utwierdził się w przekonaniu, co do którego już miał pewne podejrzenia. Mianowicie, że ludzie spoza wielkich miast są katastrofalnie zaniedbani przez państwo. Nie dość, że ledwo wiążą koniec z końcem, to jeszcze nie mają dostępu do podstawowych leków, które często mogły ratować życie. To go strasznie poruszyło jako młodego medyka. Jeszcze wtedy nie mógł sobie zdawać z tego sprawy, ale wtedy właśnie poczynił ogromny krok na drodze do buntu przeciwko panującemu systemowi. Ernesto finalnie do USA dotarł, choć na krótko i już bez kolegi, który został w Wenezueli. Wtedy w raju na ziemi, dziś zdecydowanie niekoniecznie. Ernesto wrócił niby na studia, ale po jakimś czasie stwierdził, że on jednak też by chciał do tej Wenezueli, ale nie mógł dostać wizy. Była pewna szansa, że uda mu się, składając papiery przez Boliwię. To też tam się udał, zapewne nie spodziewając się, że zaskoczy go tam rewolucja. Nie wziął w niej bezpośrednio udziału, ale szybko zorientował się, że to jeden z tych przewrotów, którymi USA steruje z tylnego siedzenia i bardzo go to zdenerwowało. Wizy do Wenezueli i tak Ernesto nie dostał, to też postanowił pojeździć po Ameryce Południowej, może się gdzieś załapać jako lekarz, ale niedoczekanie. Nawet w również ogarniętej rewolucją Gwatemali, bez odpowiednich znajomości, mógł sobie o takiej robocie co najwyżej pomarzyć. Strasznie się zdenerwował po raz kolejny, ale jego nerwy ukoiła Hilda, młoda ekonomistka z Peru, którą poznał. Ta znajomość, bo zostali po jakimś czasie parą, miała dla niego same plusy. Rozumiała go, wspierała, była ponoć obłędna w łóżku. Co więcej, miała bardzo podobne poglądy. Ernesto też skręcał coraz mocniej w lewo, jeśli chodzi o światopogląd. Takie poglądy miała również Hilda, jak już zdążyłem stwierdzić, ale, co ważniejsze, była bardzo oblatana w tych środowiskach. To dzięki niej Ernesto poznał wielu nowych ludzi o podobnych poglądach, w tym kubańskich rewolucjonistów, wśród których wcale nie było Fidela Castro. A wiecie czemu? Bo siedział w pierdlu. Został złapany i skazany na 15 lat za przewodzenie ekipie, która próbowała obalić na Kubie system wspierany z tylnego siedzenia przez USA. Nie wyszło im jednak, więc ci, których wyłapać się władzy nie udało, uciekli między innymi do Gwatemali, ale nie planowali składać broni. Chcieli się przegrupować, zgarnąć nowych ludzi i uderzyć ponownie. Jednym z takich nowych nabytków okazał się Ernesto, który spędzał z wściekłymi emigrantami mnóstwo czasu na politycznych pogaduchach i szybko uznał, że chce pomóc Kubie. Narodził się Che Guevara. Tak, tutaj po raz pierwszy pojawia nam się to słynne Che, bo to wcale nie imię, a pseudonim nadany chłopakowi przez ziomków z Kuby. Co oznaczał? Ciężko jednoznacznie to wytłumaczyć. Che to taka fraza, którą Argentyńczycy wrzucają w zdania bardzo często i właśnie od niej nadano Ernesto ksywę. Najprościej zatem ująć to tak, że gdyby Ernesto był z Poznania, to pewnie dostałby przezwisko Che Guevara. Czy rewolucja się udała? Nie. To znaczy nie ta gwatemalska, bo Stany Zjednoczone znowu pokierowały z tylnego siedzenia wydarzeniami tak, żeby ich interesy były chronione. Wściekły Ernesto wyjechał do Meksyku, podobnie jak wielu jego kubańskich ziomków, z którymi relacje okazały się w sumie trwalsze niż z Hildą, bo z dziewczyną się w pewnym momencie rozstał, a z komunizmem pozostał do końca. To właśnie w Meksyku poznał wreszcie Fidela Castro, którego w międzyczasie wypuszczono z więzienia, bo uznano go za niewielkie zagrożenie. Duży błąd.
Oj tam! Już nie takich już z pierdla wypuszczali!
Ernesto absolutnie zakochał się w Fidelu, to znaczy w jego charyzmie i poglądach, a wśród tych poglądów najbardziej podobał mu się stosunek Fidela do Amerykanów, znienawidzonych Stanów Zjednoczonych. Parafrazując słowa Jana Tomaszewskiego, Fidel Castro uważał, że nie ma co negocjować z Amerykanami, trzeba ich po prostu wypieprzyć, a jedynym na to skutecznym sposobem jest wojna. Zresztą te poglądy rozeszły się dość szybko i zaczęli do nich zjeżdżać kolejni i kolejni ludzie, którzy mieli ochotę wziąć udział w kubańskiej rewolucji 2.0. Na Kubę wypłynęli 25 listopada 1956 roku i po tygodniowym rejsie dotarli wreszcie do brzegu. Długo to trwało, nie? Ano długo, a to głównie dlatego, że łajba była obłędnie wręcz przeciążona i w ogóle mieli farta, że podróż przeżyli. Niemniej jednak na miejsce dotarli i mogli rozkręcać rewolucję. Tylko czy w ogóle można w niecałe 100 osób obalić rząd albo przynajmniej zacząć? Jak to powiedział pewien znany tancerz z telewizji, można. Gdyby to było złe, to Bóg by inaczej świat stworzył. Co jednak nie znaczy, że była to sprawa prosta. Już po 3 dniach ekipie przyszło zmierzyć się z wojskami rządowymi i to była po prostu masakra. Z niecałej 100 przybyłych tylko 12 osobom udało się wyjść spod ostrzału. Jednak siły rządowe, niestety dla nich, nie odstrzeliły tych najważniejszych fanów rewolucji. Co więcej, z jakiegoś powodu Fidel Castro miał tyle samokrytyki co Jerzy Brzęczek, bo nie tylko się nie załamał, ale wręcz uważał, że jasne, straty są, ale tak w ogóle to rewolucja super! Idzie. Na nieszczęście dla kubańskiego kapitalizmu Fidel nie planował obalać systemu wyłącznie tym i tak już dość mocno okrojonym składem. Nie. Zaczęli rekrutować najpierw wśród okolicznych wieśniaków, ale dość szybko rozeszła się informacja o rewolucjonistach szukających wsparcia. Równie szybko rozeszła się legenda o ich niezwykłej brutalności. Chociaż okej, nie legenda, to akurat była prawda i w dużej mierze dzięki Ernesto Che Guevarze właśnie. Ernesto szybko awansował, bo dla rewolucji był w stanie zrobić wszystko, włącznie z zabójstwem. Po raz pierwszy udowodnił to, jak trzeba było na rozkaz zabić informatora kubańskiej armii. Fidel Castro kazał typa odstrzelić, ale o ile do przemowy przed egzekucją to chętnych było wielu, tak żeby faktycznie pociągnąć za spust, no to już się w sumie nikt nie palił. Niezręczną ciszę przerwał w końcu właśnie Ernesto, który po prostu wyjął gnata i typa zastrzelił, jak psa w chilijskiej wiosce. Od tej pory Ernesto zabijał albo kazał zabijać regularnie. Najbardziej nienawidził zdrajców i dezerterów. Jak tylko była okazja, to sam im strzelał w czachę, ale też wysyłał drużyny fanatyków, które mordowały dezerterów na miejscu. Kto mu dał taką władzę? Oczywiście Fidel Castro. Lider rebelii bardzo szybko zauważył, że Che Guevara ma talenty przywódcze, ale nie kazał go z zazdrości zabić, tak jak to robiono w Związku Radzieckim, tylko pozwolił mu siać terror i tym terrorem wymuszać posłuszeństwo armii, która ku zdziwieniu praktycznie całego świata na początku 1959 roku przejęła władzę na Kubie. Jakim kosztem? Mówi się o jakichś 40 tysiącach ofiar, z czego Che Guevara zabił sam koło 200. Fidel oczywiście nie zapomniał o swoim argentyńskim kamracie. Miał dla niego znakomitą fuchę. Został Ernesto szefem więzienia. Brzmi mało prestiżowo? Niby tak, ale jak się szerzej pozna kontekst, to ten wybór kompletnie przestaje dziwić. Otóż po rewolucji szybciutko wjechała ustawa pozwalająca rozstrzeliwać przedstawicieli starego systemu. Trafiali oni do więzienia i tam specjalna komisja orzekała o ich winie i wydawała wyrok śmierci. W tej komisji musiał być szef więzienia, który miał decydujący głos. Także jasne, teoretycznie Che Guevara był tylko szefem zakładu karnego, a w praktyce ministrem sprawiedliwości mogącym zabijać. I robił to. Praktycznie co drugi dzień wydawał wyrok śmierci. Che Guevara, którego wcześniej strasznie irytowały układy i układziki starego systemu, chyba o tym zapomniał, bo w partyjnych strukturach rozwalił się jak suka w sieni, miał kilka fuch, między innymi zrobiono z niego potężną szychę przy reformie rolnej. Ta miała polegać nie tylko na zrobieniu na Kubie PGR-ów, ale również na upaństwowieniu prywatnych firm, które należały między innymi do Amerykanów, ale do tak grubej akcji trzeba było już sobie stworzyć jakikolwiek chociaż pretekst. I taki pretekst albo im cudownie spadł z nieba, albo sami go sobie stworzyli z zimną krwią. Nie ma dowodów, tylko podejrzenia. Już mówię, o co chodzi. 4 marca 1960 roku do portu w Hawanie wpłynął francuski statek wypakowany amunicją dla kubańskich sił zbrojnych. Amunicja ma to do siebie, że jest bardzo niebezpieczna, jak się ją wystrzeli, aczkolwiek również potrafi narobić potężnego zamieszania i zniszczenia, niekoniecznie wpakowana do karabinu czy tam innej armaty. Tak też było w tym przypadku. Coś poszło nie tak przy rozładunku i jak to wszystko pierdzielnęło, to zginęło z 75 osób, a od groma zostało rannych. A władze natychmiast, momentalnie uznały, że to jest robota Amerykanów. Było im to potrzebne, żeby zrobić kolejny krok przy upaństwawianiu rolnictwa. Fidel uznał, że jak tak sobie kapitalistyczne świnie pogrywają, to sprawą zajmie się Narodowy Instytut Reformy Rolnej. Wiem, że brzmi to dziwnie, pozornie jakby po skandalu dyplomatycznym Polska groziła Rosji, że bezlitosne konsekwencje wyciągnie Janusz Piechociński ze szwagrem. Aczkolwiek to nie tak, bo zgadnijcie, kto stał na czele tego całego instytutu. Oczywiście, że Che Guevara, i jeśli myślicie, że nie da się stworzyć militarnej jednostki przy okazji reformy rolnej, to zaraz wam komandante udowodni, że dla chcącego nic trudnego. Oto bowiem na jego rozkaz ruszyły specjalne agrarne oddziały milicji, które jednak przy użyciu pał niestety nie spulchniały gleby, a wyganiały amerykańskie korporacje z kubańskiej ziemi. Yankeesi byli absolutnie wściekli i na dzień dobry uznali, że oni w takim razie nie będą sprowadzać z Kuby cukru, co miało uderzyć w gospodarkę kraju Fidela, a cichaczem zaczęto planować o wiele poważniejszą krwawą zemstę. Co to za krwawa zemsta? Chodzi o akcję w Zatoce Świń, o której już wam opowiadaliśmy w odcinku pod tytułem Świński numer USA. Obejrzyjcie go sobie w wolnej chwili, jak nie widzieliście albo nie pamiętacie. Generalnie wydaje mi się, że nie ma się co powtarzać. W każdym razie akcja w Zatoce Świń i późniejszy kryzys atomowy na szczęście nie doprowadziły do końca świata, z czego cieszyli się chyba wszyscy oprócz Che Guevary. Ten był wściekły na Związek Radziecki i na Chruszczowa, że ten zmiękł. Uważał, że nuklearny holokaust to jest w zasadzie uczciwa cena za zmiecenie Stanów Zjednoczonych z powierzchni Ziemi. No pozostaje się tylko cieszyć, że to nie do Che Guevary należała decyzja o odpaleniu rakiet balistycznych. Swoją drogą, niedługo po tym, jak obraził się na Związek Radziecki, obraził się też na Chiny, których władze oskarżył o...
ludobójstwo? Klęskę głodu? Prześladowania? Cenzurę?
A gdzie tam? O zdradę idei socjalizmu. Najwyraźniej uznał, że skoro Związek Radziecki i Chiny to mięczaki, a jemu się na Kubie udało, no to któż inny jak nie właśnie Che Guevara ma nieść do innych państw czerwony płomień socjalizmu. Zrezygnował z kariery politycznej i przy cichym wsparciu Fidela Castro ruszył nieść komunizm do Afryki. Tam też wtedy toczyła się walka o wpływy między kapitalistami a komunistami. Jednak w Kongu spotkał się z taką amatorszczyzną, że stwierdził, że no on nie jest tutaj w stanie pracować. Bardzo mu przykro, ale pojedzie robić rewolucję gdzieś indziej, gdzieś bliżej Kuby. O, w Boliwii na przykład. Tam dotarł pod koniec 1966 roku i spotkał się już z o wiele większym zaangażowaniem bojówek i nawet pewnym doświadczeniem. To też pierwsze wypady na siły rządowe zakończyły się sukcesami, ale dobra passa nie trwała długo z dwóch powodów. Po pierwsze, w spór znowu zaangażowały się Stany Zjednoczone. CIA dość szybko zrozumiała, kto tak naprawdę kieruje rebeliantami i Amerykanom bardzo zależało, żeby rebelii jak najszybciej łeb ukręcić, bo Che byłby pewnie w stanie rozkręcić ją do potężnych rozmiarów, gdyby nie czynnik numer dwa. W przeciwieństwie do Kuby, cywile nie do końca podłapali ten, że tak powiem, rewolucyjny vibe. Nie wspierali rewolucjonistów. Mało tego, pokazywali wręcz siłom rządowym, gdzie się oni ukrywają. Właśnie w wyniku donosu 8 października 1967 roku siły boliwijskie otoczyły obóz komunistów i zaczęła się bardzo nieprzyjemna utarczka na pograniczu walki i masakry. Che mógł zginąć już wtedy, ale podobno w ostatniej chwili, już jak mierzono do niego z broni, krzyknął: "Nie strzelajcie, jestem Che Guevara i bardziej wam się przydam żywy niż martwy." Kupił sobie tym tekstem trochę czasu, tak jak pewnie planował, ale znowu nie aż tak dużo, jak zapewne miał nadzieję. Czy udało się coś z niego wyciągnąć? Nie za bardzo, bo ten w kółko tylko wychwalał komunizm. Boliwijczykom szybko skończyła się cierpliwość, ale na miejscu był jeszcze agent CIA. On doskonale wiedział, że Guevara to jest naprawdę gruba ryba, że może być potężną kopalnią wiedzy, jak się go odpowiednio zaszantażuje, albo jaką może być potężną kartą przetargową, jak nim zaszantażuje się Fidela Castro. Proponował wywiezienie go gdzieś i dalsze maglowanie, jak już chłop trochę ochłonie, ale prezydent Boliwii zdecydował inaczej. 9 października wydał rozkaz zabicia Che Guevary. Rozkaz wykonał jeden z obecnych na miejscu sierżantów, a później zwłoki pyrgnięto do masowego grobu. Co się stało, jak informacja o śmierci Guevary dotarła do Fidela? Chłop był zdruzgotany i nie planował ukrywać tego przed narodem. Wygłosił orędzie w telewizji. Ogłosił żałobę, ale też 8 października, czyli dzień ostatniej walki Che, ogłosił oficjalnym świętem bohaterskiego partyzanta. Swoją drogą Fidel doczekał powrotu swojego kamrata na Kubę, a raczej tego, co z Che Guevary zostało, chociaż poczekać musiał naprawdę długo, bo poszukiwania rozpoczęto w latach 90. Trwały one prawie rok, ale w końcu udało się zidentyfikować szczątki. Przewieziono je do mauzoleum w Santa Clara, gdzie do dziś, jak ktoś ma ochotę, to może złożyć hołd Che Guevarze. Pytanie tylko, czy to dobry pomysł. Bo jasne, miewał przebłyski litości, nawet profesjonalnej dobroci jako lekarz, ale nie to sprawiło, że zaszedł tak wysoko. Gość, który dzisiaj praktycznie bez konsekwencji figuruje w popkulturze, miał na rękach krew tysięcy osób, a gdyby miał odpowiednie atomowe uprawnienia, to ofiar byłyby pewnie miliony i pewnie byłby z tego dumny, bo dla niego każda droga do triumfu była dobra, nawet droga po trupach. Niestety nie on jeden w historii wychodził z takiego założenia. Dużo więcej o samym Che Guevarze, jak i o innych świrach u władzy dowiecie się jak najbardziej z nowej książki historii bez cenzury Świry u władzy. Znajdziecie tu jeszcze rozdziały o Hitlerze, Stalinie, Mao Zedongu, Iwanie IV Groźnym i innych popaprańcach największego kalibru. Swoją drogą, jest też o tym, czy Hitler wiedział o Holokauście, czy nie. Tak jakby to kogoś interesowało. Przedstawione tutaj postaci są ukazane w, mam nadzieję, tak szerokim spektrum, jak się tylko dało. Bo oczywiście uważa się ich za zło wcielone, ale ci ludzie się mordercami nie urodzili. Jak to się stało, że stali się właśnie psychopatami? Tego dowiecie się z tej pomarańczowej bestii, jak również oczywiście znajdziecie tutaj opisy strasznych rzeczy, ale i czasem też śmiesznych, jakie wyprawiali, jak już się do władzy dorwali. Książki są już w naszym sklepie hobbyware.pl. Zapraszamy Was tam swoją drogą. Znajdziecie tam również między innymi naszą grę planszową Historia bez cenzury, Misja Zwycięstwo. A wracając jeszcze do książki, to tylko książki u nas kupione, książki HBC, są podpisane przez autora, czyli przeze mnie. Link znajdziecie w opisie. I dorzucimy Wam też w opisie jeszcze jeden link do filmu, który niedawno wrzucaliśmy, ale może nie widzieliście, w którym prezentuję Wam cały spis treści. Wbijajcie zatem śmiało, a my widzimy się niedługo.